Prawda czy fałsz? Tak nazywam kolejne kazanie z drugiego listu do Koryntian. Zacznę od takiej, nie wiem jak to nazwać, anegdoty, historii, faktów, może faktów. Od razu możesz przełączyć kolejny slajd. Jest taki kraj na świecie, gdzie nie ma samochodów, ponieważ władze dbają o ekologię. Wszyscy ludzie przemieszczają się pieszo lub rowerami. Nie ma tam dostępu do internetu tak powszechnie. Mają go tylko turyści w hotelach. Za to w każdym domu znajduje się odbiornik radiowy, którego nie wolno wyłączać, który musi grać cały czas, być włączony i nadawać jakby oficjalne komunikaty czy wiadomości. Policja sprawdza naprawdę, czy te odbiorniki radiowe są włączone. Dalej, jest to kraj, gdzie idąc do fryzjera ma się do wyboru tylko 3 fryzury, przy czym zaleca się wybranie takiej, jaką nosi przywódca tego państwa. Jest to kraj, który w 2014 roku wygrał Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Brazylii, pokonując drużynę Japonii 7-0, drużynę USA 4-0 i drużynę Chin 2-0 w finale. A przynajmniej tak to przedstawiono w państwowych mediach. W rzeczywistości ta drużyna nawet się nie zakwalifikowała do tych mistrzostw. Jest to kraj, w którym panuje wielki głód, jednak jego obywatelom mówi się, że jest jednym z najbogatszych i zdecydowanie najszczęśliwszym na świecie, więc nawet nie ma sensu z niego uciekać. Jest to też kraj, który zajmuje pierwsze miejsce w światowym indeksie prześladowań chrześcijan. Czy wiecie, o jakim kraju mowa? Zdecydowanie, Korea Północna. Możesz przerzucić. A co możemy powiedzieć o mieszkańcach Korei Północnej?
Że są zniewoleni?
Są zniewoleni, a nie usłyszałem?
Nie znamy ich.
No, osobiście ich nie znamy.
Trudno też byłoby ich poznać, bo są zamknięci w swoim kraju.
Trudno byłoby ich poznać, bo są zamknięci w swoim kraju.
Są oszukiwani.
No właśnie, żyją w kłamstwie. To nie z własnej woli, po prostu ktoś ich uwięził w kłamstwie, tak bym powiedział. Państwo nie tylko niewoli ich ciała, ale też umysły. I tak właśnie działa kłamstwo. Sprawia, że ludzie myślą, czują i robią zupełnie coś innego, niż gdyby żyli w prawdzie. Koreańczycy, ci z północy, myślą, że są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Kochają swojego przywódcę i utrzymują jego reżim, nie znając w ogóle prawdy. Gdyby znali prawdę, może ze strachu wciąż byliby posłuszni, ale no nie kochaliby tych przywódców. Szukaliby sposobów, żeby zmienić stan rzeczy. I to samo możemy powiedzieć o kłamstwach, którymi szatan atakuje Kościół. Sprawiają te kłamstwa, że chrześcijanie myślą, czują i robią coś innego niż powinni. Na przykład wyobraźmy sobie, że ktoś nam wszystkim wmówił, że żeby zbawić Polskę i ludzi w Polsce, trzeba stawiać pomniki, jak najwięcej. Jeden pomnik, jedna zbawiona rodzina, powiedzmy. I powiedzmy, że uwierzyliśmy w to. I co się dzieje z naszymi myślami? One zaczynają uciekać od Bożych spraw, od Słowa Bożego, od ewangelizacji i kierują się, koncentrują na budowaniu pomników. Co się dzieje z naszymi emocjami? Jesteśmy oburzeni, że nikt nam wcześniej tego nie powiedział. Może zaczynamy sobie źle myśleć o różnych ludziach i nauczycielach Biblii, którzy wcześniej nas uczyli. Co się dzieje z naszymi uczynkami? Co robimy? Rozwiązujemy grupki biblijne? Przestajemy przychodzić na nabożeństwa? Zawiązujemy zamiast tego jakiś komitet budowy pomników? Sprzedajemy nieruchomości i całą energię postawiamy na to, żeby wybudować jak najwięcej pomników, bo uwierzyliśmy w jakieś kłamstwo. Mało tego, zaczynamy nauczać tego samego innych, no bo przecież chcemy, żeby też się włączyli, a nasze nauczanie zaczyna stopniowo przenikać do innych kościołów. Tak by mogło być, gdybyśmy uwierzyli jakby w taką bajkę. Czy to źle? Myślę, że bardzo źle. Kłamstwo to jest poważna sprawa. Nie możemy się mu podporządkowywać. A w tym celu musimy odrzucić fałsz i trzymać się prawdy. Ale najpierw musimy je rozróżnić. Więc jak to zrobić? O tym właśnie będziemy mogli trochę przeczytać w dzisiejszym fragmencie. Pomodlę się i przeczytam go. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że Ty pokazujesz nam, gdzie jest prawda, za to, że możemy znaleźć oparcie w prawdzie dzięki Tobie, Twojemu Synowi, który oddał za nas swoje życie, dzięki Twojemu Słowu, które jest pewne, niezmienne, niesprzeczne, po prostu prawdziwe. Dziękuję Ci za to. I wiemy, że szatan atakuje Kościół na najróżniejsze sposoby i że jest w tym pełno kłamstwa i fałszu i że jeżeli to łykniemy, to może być naprawdę źle. Te skutki mogą być straszne i dla nas, i dla ludzi wokół nas. Proszę Cię, żebyś uczył nas rozróżniać prawdę od fałszu. Proszę Cię, żebyś uczył nas wybierać prawdę, trzymać się jej i umacniać się w niej. Niech Tobie będzie chwała. Amen. Więc przeczytajmy drugi list do Koryntian, 11 rozdział, wersety 1 do 15. O, gdybyście mogli znieść odrobinę szaleństwa z mojej strony, właściwie znosicie. Nie przeczę, jestem o was zazdrosny Bożą zazdrością. Poślubiłem was bowiem z jednym mężem, aby postawić przed Chrystusem czystą dziewicę. Obawiam się jednak, czy w jakiś sposób, podobnie jak wąż zwiódł Ewę swoją przebiegłością, wasze myśli nie zostały skażone i odwiedzione od szczerości i czystości względem Chrystusa. Bo gdy przychodzi ktoś inny, głosi Jezusa, którego nie głosiliśmy, lub gdy przyjmujecie innego ducha, nie tego, którego otrzymaliście, lub inną dobrą nowinę, nie tą, którą przyjęliście, wówczas znosicie to z łatwością. Otóż uważam, że w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom. Jeśli nawet jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w poznaniu. Przecież nasze postępowanie wśród was było całkowicie jawne. Czy popełniłem grzech, poniżając się dla waszego wywyższenia, że za darmo głosiłem wam Ewangelię? Inne kościoły złupiłem, przyjmując wsparcie, aby wam służyć. A gdy przybywając u was znajdowałem się w niedostatku, kogo obciążałem? Przecież mój brak uzupełnili bracia, przybyli z Macedonii. W niczym nie byłem ciężarem. Tego pilnowałem i będę pilnował. Mówię prawdę w Chrystusie. W granicach Achai ta chluba nie zostanie mi zabrana. Dlaczego tak postępowałem? Dlatego, że was nie kocham? Bóg to wie. Czyniłem tak i będę czynił, aby odebrać podstawę do chluby tym, którzy jej szukają. Niech w tym, czym się szczycą, okażą się tacy jak my, bo oni są fałszywymi apostołami, nieuczciwymi pracownikami, podszywają się tylko pod apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, przecież sam szatan podszywa się pod anioła światłości. Cóż więc szczególnego, że jego parobkowie podszywają się pod przedstawicieli sprawiedliwości, lecz ich koniec będzie zgodny z ich czynami. Więc jak odrzucać fałsz i trzymać się prawdy? Pierwsza taka odpowiedź na to pytanie, jaką widzę w tym tekście, jest taka. Zrozum Boże powołanie dla Kościoła i trwaj w nim. Więc Paweł zaczyna ten fragment od wzmianki o swoim szaleństwie, które znoszą Koryntianie. Ale to oczywiście wiemy, że to nie znaczy, że był wariatem. Widzimy w Biblii, w całym Nowym Testamencie, że był człowiekiem racjonalnym, mądrym i opanowanym. Przynajmniej jak już się nawrócił. Ale dla Boga i dla Bożego Kościoła potrafił robić rzeczy, które mogły wydawać się szalone. Bardzo emocjonalnie przeżywał to, co działo się w założonych przez niego zborach i bardzo emocjonalnie na to reagował. Był gotów przyjąć upokorzenie i nawet błagać ludzi, którzy broili w tych zborach, którzy robili bałagan, którzy go krytykowali, żeby przestali. W tym fragmencie szaleństwem Pawła jest mówienie o swoich dokonaniach, mimo że uważał to za puste i głupie. Ale dlaczego Paweł zgadzał się na to, żeby szaleć dla kościoła w Koryncie? Przecież ten kościół był zły, pełen grzesznych ludzi, z opozycją, która szargała jego reputację, z cudzołożnikami, pijakami i tak dalej. Tak nie znamy nawet pełnej listy grzechów, jakie tam miały miejsce. Dlaczego Paweł był gotów się uniżyć, był gotów robić rzeczy, których nie lubiał, które nie sprawiały mu przyjemności, które nawet uważał za głupie, żeby tylko ich pozyskać dla Chrystusa? Paweł zgadzał się na to, bo wiedział, jak cenne w Bożych oczach są kościoły. I pomimo nawet wszystkich ich wad i grzechów, pomimo wad i grzechów ludzi, którzy w nich są, Bóg je kocha i jest to niezazdrosny. Księdza Ozeasza, możesz pyknąć. W księdze Ozeasza 3:1 czytamy takie słowa. Potem Pan rzekł do mnie, idź, pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży, tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów. Bóg się nie zmienia, więc to samo możemy powiedzieć o chrześcijanach i kościołach. Nawet jeżeli są źli i zawodzą, nawet jeżeli upadają i odwracają się od Boga, to Bóg ich kocha i chce ich dla siebie. Nie skreśla ich, ale walczy o nich. Tak samo Paweł walczył tutaj o Koryntian. Był o nich zazdrosny, Bożą zazdrością. Chciał wygrać zbór w Koryncie dla tego, do kogo ten zbór należał. Zobaczcie, jak pięknego porównania używa w stosunku do nich. On poślubił ich Chrystusowi. Mieli być dla Chrystusa jako kochana panna młoda, czysta i przeznaczona tylko dla Niego. A On, Chrystus, miał być jak ukochany mąż, który troszczy się o ten Kościół i prowadzi go. Tak więc Kościół jest powołany do czystości i do oddania Chrystusowi. Mamy odrzucać wszystko, co nas zanieczyszcza. Niemoralność, pychę, złość, kradzież, oszustwo, bałwochwalstwo, lenistwo, wszelkie zło. Mamy odrzucać grzech i żyć w czystości. I mamy iść za Chrystusem. Nasze życie ma być skoncentrowane na Nim. Nie mamy mieć żadnej innej miłości przed Nim. Nawet na równi z Nim. On musi być najważniejszy. Żadne hobby, żaden nauk, żaden grzech, żadna praca, nawet rodzina, żadne pieniądze. Nic i nikt nie może być dla nas przed Chrystusem, bo Chrystus jest najważniejszy. W trzecim wersecie czytamy, że nasze myśli mają być szczerze oddane Chrystusowi. Niektóre przykłady mówią też o czystości tutaj, że mają być szczere i czyste względem Chrystusa. I takie mają być nasze myśli. A co za tym idzie, takie ma być nasze życie. Bo stara biblijna zasada mówi o tym, że co jest w środku, będzie wychodzić z ciebie na zewnątrz. Jeżeli żyjesz w grzechu, to twoje wnętrze ulega skażeniu też w drugą stronę. A jeżeli żyjesz w czystości, to twoje wnętrze się oczyszcza. Ale z drugiej strony, jeżeli twoje wnętrze jest brudne, to na zewnątrz też będziesz postępować brudno, że tak powiem. Jest to bardzo ważne w kontekście oddzielania prawdy od fałszu, że nie wystarczy znać i rozumieć prawdę, żeby odrzucać kłamstwo. Gdyby tak było, to żeby podobać się Bogu, wystarczyłyby nam podręczniki do teologii. Słowo Boże jest czymś więcej niż pakietem informacji, o które mamy walczyć. Ono jest czymś, co nas aktywnie kształtuje. Wiemy z wielu życiowych historii, że nie wystarczy wiedzieć, co jest dobre, żeby to wybierać. Ilu z was wie, że cukier wam szkodzi, a ilu z was wciąż go spożywa? Nie mówiąc już o wiele ważniejszych sprawach. Jak odrzucać fałsz i trzymać się prawdy? Trzeba zrozumieć Boże powołanie dla Kościoła. Musimy zrozumieć, że Bóg powołuje nas do trwania w czystości i do szczerego, pełnego oddania się Chrystusowi. Musimy to zrozumieć, ale nie tylko to zrozumieć, ale też trwać w tym. Wiemy, że jesteśmy grzeszni, podatni na wpływy. Nasze charaktery są słabe. Jeżeli nie będziemy trzymać się tego, co Boże, to po niedługim czasie osłabnie też nasza umiejętność oddzielania prawdy od fałszu. Będziemy sobie coraz chętniej wmawiać, że grzech nie jest grzechem i zastępować Bożą naukę ludzkimi wymysłami. W jaki sposób właściwie trwanie w prawdzie chroni nas przed byciem zwiedzionym? Dam wam przykład z historii pierwszego kościoła. Kościół ten atakowali na przykład gnostycy, między innymi. I jedną z rzeczy, której gnostycy uczyli, to nie uczyli, że materia jest czymś z natury złym, a duch jest czymś dobrym. A ponieważ nasze ciała są z materii i tak są złe, to nie ma znaczenia, co w tych ciałach robimy, no bo są złe, więc grzech jest bez znaczenia. To nic nie zmienia faktu, że i tak materia jest zepsuta. Więc można sobie grzeszyć. Liczy się tylko rzeczywistość duchowa. Tak uczyli grzesznicy. I teraz załóżmy, że słucham tej nauki. Gnostycy, a jak powiedział? Grzesznicy. Też. Więc teraz załóżmy, że jestem słabym, pogubionym chrześcijaninem, który jest uzależniony od pornografii. I teraz, czy taka nauka pada w moim przypadku na podatny grunt? No zdecydowanie. Mogę jakoś się usprawiedliwić dzięki niej. To nie ma znaczenia, że oglądam pornografię, bo no właśnie, no bo to nie ma znaczenia. Materia jest zła, ciało jest złe. To tak naprawdę chodzi o jakieś duchowe przeżycia. A z drugiej strony, załóżmy, że jako chrześcijanin trwam w prawdzie i zachowuję swój umysł i ciało w czystości. I teraz słyszę taką naukę i co myślę? Może jest ona jakoś uargumentowana, ale w rzeczywistości zachęca mnie do grzechu. Więc dlaczego miałbym ją przyjąć? List do Tytusa 2:11-12 jest też na slajdzie. Odnośnik. Objawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Poucza nas ona, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz świeckich żądz i żyli w obecnym wieku rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie. Więc dlaczego miałbym żyć pobożnie, trzymając się nieprawdziwego założenia, że grzechy nie mają znaczenia? Więc wniosek jest oczywisty. To, co uczą gnostycy, to jest fałsz i nie mam zamiaru się w to wplątać. Rozumiem, że Bożym powołaniem dla Kościoła jest czystość i oddanie Chrystusowi, a nie bagatelizowanie swoich grzechów. Więc kiedy słyszysz jakąś naukę, zastanów się, jakie niesie za sobą skutki. Czy nie macie ona czasem odciągnąć od Chrystusa i rzucić w szpony grzechu? Zrozum Boże powołanie dla Kościoła i trwaj w nim, a będzie ci o wiele łatwiej oddzielić prawdę od fałszu. Więc to pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jak odrzucać fałsz i trzymać się prawdy? Rozpoznaj zagrożenia. To jest kolejny punkt. Od czasu, kiedy szatan zwiódł Adama i Ewę w ogrodzie Eden, zmieniło się bardzo wiele rzeczy. Ale niektóre rzeczy się nie zmieniły. Szatan wciąż zwodzi ludzi. Jest sprytny i zna się na nas, jakby to nie brzmiało. Wykorzystuje wszelkie dostępne mu metody, żeby skierować nasze myśli na coś innego niż Chrystus. Nie, żebyśmy mu to jakoś szczególnie utrudniali jako ludzie, tak generalnie. Więc mówiąc o szatanie, warto też sprostować parę rzeczy. Po pierwsze, szatan nie jest Bogiem, nie jest wszechobecny. Nie może być we wszystkich miejscach jednocześnie. To nie w nim poruszamy się i jesteśmy, jak napisano w Dziejach Apostolskich o Bogu. I to nie jego nie mogą ogarnąć ziemię i niebiosa, jak powiedział o Bogu król Salomon. Czytaliśmy w 2 Koryntian już wcześniej, że szatan zaślepia ludzi i w jakiś ograniczony sposób panuje nad tym światem, ale potrzebuje zastępów demonów, żeby to robić. I też, szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby miał dostęp do myśli chrześcijan. Dlaczego? Dlatego, że zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym. W 2 liście do Koryntian 1:22 czytamy: On też wycisnął na nas pieczęć i jako zadatek dał nam do serc swego ducha. Więc jesteśmy oznaczeni jako szczególna Boża własność. Mieszka w nas Duch Święty. Szatan nie może tak po prostu wejść do środka i zacząć przestawiać meble, czy po prostu nasze myśli. Pierwszy list Jana 4:4. Wy dzieci pochodzicie od Boga i odnieśliście nad nimi zwycięstwo. Ten, który jest w was, jest potężniejszy niż ten, który jest na świecie, niż szatan. Więc co w takim razie może robić szatan i jego demony? Może opanować kogoś, w kim nie mieszka Duch Święty i użyć go przeciwko nam. Może rozpętać prześladowanie. Może aranżować sytuacje, w których będziemy kuszeni. Może tworzyć fałszywe ideologie, które będą odciągać całe narody od Chrystusa, chociażby tak jak w Korei Północnej. Może nas demoralizować, na przykład przez kulturę masową. Może na różne sposoby podważać autorytet Biblii i ośmieszać naszą wiarę. Doprowadzać do sytuacji, w której wstydzimy się powiedzieć, że wierzymy w to. Że naprawdę wierzymy, że Bóg stworzył świat. Że naprawdę wierzymy, na przykład, że pochodzimy od tylko dwójki ludzi, a nie od czegokolwiek innego. Może tworzyć nowe nauki, podważać je i podrzucać je do kościołów poprzez fałszywych nauczycieli. Co często kończy się tym, że również prawdziwie nawróceni ludzie w swojej naiwności zaczynają powtarzać jego kłamstwa innym. Tak jak w tym przykładzie z pomnikami pokazałem. I wszystkie te rzeczy to realne zagrożenia, za którymi stoi szatan. One są zbudowane na kłamstwach, które musimy oddzielać od prawdy, jeżeli nie chcemy im ulec. Więc w jaki sposób Koryntianie ulegali szatanowi? W 4 wersecie możemy zobaczyć. Przyjmowali ludzi, którzy głosili innego Jezusa, mieli innego Ducha niż Duch Święty i inną Ewangelię niż ta prawdziwa. Przyjmowali ich bez problemu. Nie przeszkadzało im, że to jakiś inny Jezus, o którym mówią. Na przykład Jezus, który też był grzeszny, jak my wszyscy. Albo Jezus, który nie był Bogiem, tylko jakimś większym aniołem. Albo Jezus, który nie przyszedł w ciele, bo ciało jest B, jest złe. Zamiast tego był duszkiem, który wyglądał jak człowiek. Albo, że to może w tej nauce był Jezus rewolucjonista, który nie przyszedł umrzeć za nasze grzechy, tylko nauczyć nas kochać ludzi takimi, jakimi są i broń Boże nie wzywać ich do zmiany swojego życia. Takie drobne różnice im nie przeszkadzały. Dopóki ci przybysze posługiwali się imieniem Jezus, wszystko było w porządku. Paweł takim przedstawił Jezusa, oni trochę inaczej, co za różnica. Każdy ma przecież prawo do swojego zdania. Nie przeszkadzało im też, że ci ludzie mieli jakiegoś innego ducha. Nie mieli ducha, który uczył ich kochać i stosować Słowo Boże, a ducha, który je wypaczał. Nie mieli ducha, który wzbudza w nas takie owoce jak miłość, radość, pokój i cierpliwość, a raczej takiego, który pobudzał ich do wrogości, kłótliwości i zazdrości. Co z tego? Żaden problem dla Koryntian. Mogli to znieść. Nie każdy musiał być taki słaby, no wiecie, pokorny, jak Paweł. No i co z tego, że ich Ewangelia była inna? Co z tego, że nie uczyła o zbawieniu z łaski przez wiarę? No i wyraźnie jest też jakaś inna droga. Może jednak trzeba zapracować sobie na zbawienie? Może trzeba przyjąć jakiś sakrament? A może trzeba dotrzeć do jakiejś głębszej tajemnicy i doznać oświecenia? Może to trochę inna historia niż ta, którą słyszeli od Pawła. No ale jest w niej Jezus, jest w niej Bóg, jest w niej Nowy i Stary Testament. Ludzie, którzy ją przynieśli, też nazywają siebie chrześcijanami. Wszystko w porządku, prawda? Właśnie nie. Wszystko było straszliwie nie w porządku. W Kościele nie ma miejsca na innego Jezusa, innego Ducha i inną Ewangelię. Jest w nim miejsce tylko dla Jezusa Chrystusa, Boga, który stał się człowiekiem, który żył doskonałym, bezgrzesznym życiem i dobrowolnie umarł za nasze grzechy, a po 3 dniach zmartwychwstał jako Król Królów i Pan Panów. Mówię o tym Ewangelia, według której każdy, kto mu zaufa, zostanie oczyszczony ze swoich grzechów i stanie się dzieckiem Bożym, a w jego sercu zamieszka Duch Święty, który będzie go uczył chodzić Bożymi drogami. Tylko dla tego Jezusa, dla tego Ducha i dla tej Ewangelii jest miejsce w Kościele. Wszystko, co wypacza ich obraz, jest kłamstwem, którym szatan chce nas zniewolić. Musimy być świadomi tych zagrożeń, żeby skutecznie oddzielać prawdę od fałszu. Wersety 13-15 rzucają nam nieco więcej światła na sytuację w Koryncie. We wcześniejszych kazaniach z tego listu mówiłem dużo o tym, że Paweł miał w tym zborze silną opozycję. Była tam grupa ludzi, która mu się sprzeciwiała, która go krytykowała, która go oczerniała, podburzała innych przeciwko niemu. Bardzo wredni ludzie. Ale teraz widzimy, że nie wynikało to wyłącznie z ich zepsutych charakterów. To był wyraźny wpływ z zewnątrz. W zborze pojawiła się po prostu grupa fałszywych nauczycieli, dla których Paweł był przeciwnikiem. I w ich interesie było zdyskredytowanie go. Byli to ludzie, którzy przypisywali sobie nawet autorytet apostołów, mimo że nie chodzili z Jezusem, kiedy był w Izraelu jeszcze. Mimo że nie spożywali z nim wieczerzy. Mimo że nie objawił im się osobiście, tak jak Pawłowi. Ale uważali siebie za apostołów. Jaka pycha. A pomyśleć, że dzisiaj też są ludzie, którzy nazywają się apostołami. Oni byli nieuczciwymi pracownikami, którym nie zależało na usłużeniu Koryntianom, ale na własnym zysku. Udawali, że reprezentują samego Boga, chociaż byli tylko parobkami szatana. Od tamtych wydarzeń minęły 2000 lat, a słudzy szatana wciąż stosują tę samą metodę. Jakbyś mógł dać kolejny slajd. Coś wam pokażę. Który... Widać trochę? Troszkę widać. Który z nich jest zły, a który jest dobry? Dżafar jest zły, a Aladdin jest dobry. Ja nie oglądałem tego, ale na pierwszy rzut oka widzę w bajce Disneya, że ten po lewej jest złym człowiekiem, a ten po prawej jest dobrym. No, ale się ożenił z księżniczką, więc...
Zwrócił wszystkie długi.
Tak. No właśnie. A więc w bajce Disneya na pierwszy rzut oka widać pewne rzeczy. A teraz poproszę kolejny slajd.
Człowiek. Nie bardzo go widać niestety.
Ale jest Biblię.
Ma Biblię, tutaj coś białego. Tak. Mamy drugiego człowieka. I mamy drugiego człowieka. W jakimś kolorowym ubranku, też stoi za jakimś pulpitem i gestykuluje. Teraz nie wiem, czy ktoś zna tych dwóch ludzi. Podejrzewam, że ktoś zna.
To jest White?
Tak. Ten to jest James White. To jest teolog, apologeta, znany ze świetnych debat z katolikami i z muzułmanami. I paru innych. Autor 20 książek ponad chrześcijańskich. A ten poprzedni pan, to jest Benyhin. To jest czołowy światowy heretyk, znany między innymi z tego, że na swoich usługach marynarką tak sobie machał i ludzie się przewracali. Super. Fałszywy prorok i po prostu cała masa innych rzeczy. Więc możemy wrócić tutaj.
Tak to jest. I na pierwszy rzut oka nie widać, który z nich jest fałszywym nauczycielem. Mamy dwóch ludzi różnej narodowości, w porządku, różnie ubranych, ale co z tego? Nie wiadomo. Nie możemy spojrzeć na kogoś i powiedzieć, ten to jest fałszywy nauczyciel, a ten to jest po prostu świetny teolog. Wow, jak jest jakaś konferencja z nim, to po prostu lećmy na nią, żeby jak najwięcej się nauczyć. Nie? I to jest po prostu sposób, jakim posługuje się szatan. Sposób taki, który polega na tym, że ci ludzie, którzy przynoszą fałszywe nauki, wyglądają dokładnie tak samo. Sprawiają pozory czasami super pobożnych ludzi, super może rozmodlonych, jakieś takie wyższe stadia duchowości powiedzmy osiągają. Trzymają swoje Biblie w rękach, czasami mówią, że to jest najważniejsze, jakby trzymajmy się tego, cała prawda jest tutaj, a potem po prostu wykrzywiają je na wszystkie strony. Ten schemat będzie się powtarzał prawie za każdym razem, kiedy w okolicy pojawi się ktoś, kto rozsiewa herezję. Ci ludzie, jak czytamy, sami na siebie ściągają Boży gniew. Ich koniec będzie taki, jak sobie zasłużyli, czyli marny, tragiczny, okropny, jeżeli się nie nawrócą. Ale pomimo tego robią to, co robią. I my musimy być świadomi tego, że nie wszystko widać na pierwszy rzut oka. Musimy pilnować się przed kłamstwami i pokusami, które mogą odciągać nas od Boga. Musimy uważać na fałszywego Jezusa, fałszywego Ducha i fałszywą Ewangelię. Musimy być świadomi, że słudzy szatana podszywają się pod sługi sprawiedliwości. Więc jak odrzucać fałsz i trzymać się prawdy? Zrozum Boże powołanie do Kościoła i trwaj w nim. Po drugie, rozpoznaj zagrożenie. Po trzecie, najkrótsze, wyznacz wysokie standardy. Jaka była odpowiedź Pawła na problem fałszywych nauczycieli? Jego odpowiedzią było wyznaczenie swoją postawą standardów, do których ci ludzie nie dorastali. Zobaczmy, jakie to były standardy. W 6 wersecie Paweł zaczyna odciągać uwagę Koryntian od rzeczy mało ważnych, czyli na przykład od swojej prezencji do bardzo ważnych. Napisał, jeśli nawet jestem prostakiem w mowie. Paweł to napisał. Co to mi daje nadzieję też w ogóle odnośnie mówienia kazań. Więc może nie jestem wygadany, ani elokwentny. Może nie robię na was jakiegoś niesamowitego wrażenia, mówi tutaj Paweł. Ale to jest mało ważne, bo moje poznanie jest właściwe. Mogliście to przecież zobaczyć, kiedy byłem u was. Paweł nie wypaczał Bożego Słowa. Każdy mógł usłyszeć i zobaczyć, że je rozumie, że właściwie je głosi i że żyje według niego. Tak więc pierwszym standardem było właściwe poznanie. Jeżeli chcesz strzec siebie i innych przed fałszem i tymi, którzy ten fałsz rozsiewają, to zadbaj o swoje poznanie. Zainteresuj się tym, w co wierzysz. Zastanów się, dlaczego właściwie wierzysz tak, a nie inaczej. Jak rozumiem Ewangelię? Co dzieje się z człowiekiem w chwili nawrócenia? Co to znaczy, że Bóg stał się człowiekiem? Zadawaj sobie takie pytania i szukaj na nie odpowiedzi. Ale przede wszystkim poznawaj Biblię taką, jaką jest. To nie jest zadanie tylko dla przywódców. Każdy z nas ma być człowiekiem Biblii. Czytaj ją, studiuj, zastanawiaj się nad tym, co czytasz, jak możesz to zastosować w swoim życiu. Poznawaj kontekst historyczny konkretnych ksiąg, może kulturę w tamtym miejscu i czasie. Czytaj przewodniki i komentarze, to ci na pewno nie zaszkodzi. Zastanawiaj się, jak poszczególne wersety łączą się z innymi, które mówią na ten sam temat. Rób notatki, zapisuj swoje pytania, zadawaj je innym. Bądź człowiekiem, który będzie odkrywał znaczenie zawarte w tekście, a nie tylko wczytywał w ten tekst swoje poglądy. Fałsz karmi się ignorancją, ale poznaniem jest antidotum na niego. W wersecie tak 7-12 Paweł pisze o tym, że w granicach Grecji nie brał od nikogo pieniędzy na swoją służbę. Inne zbory go utrzymywały. I zrobił to celowo i z premedytacją. Zrobił to, żeby zamknąć usta fałszywym nauczycielom. Chcą się z nim porównywać. Proszę bardzo, niech nauczają, nie biorąc za to pieniędzy. To najlepiej pokaże, jakie są ich intencje. Czy zależy im na Koryntianach, czy tylko na ich portfelach, czy sakiewkach. I czego możemy się z tego nauczyć? Bo Paweł wyznaczył pewien standard, który miał chronić zbór. Nie brał pieniędzy za służbę. Ale to nie znaczy, że zawsze ma być tak, bo w innych zborach też tego nie robił i to było w porządku. Ale zdecydowanie możemy powiedzieć, że jako zbór w Sobocie i każdy z osobna we wszystkim, co robimy, powinniśmy być ofiarni, zaangażowani i pełni miłości do tych, którym służymy. Ofiarność, zaangażowanie i miłość. Widać te trzy rzeczy w decyzji Pawła o niebraniu pieniędzy od wierzących w Grecji. Bądźmy tacy i wypatrujmy tych cech u innych, a z łatwością rozpoznamy ludzi, którzy z Kościoła robią biznes. Więc podsumowując, jak odrzucać fałsz i trzymać się prawdy? Po pierwsze, zrozum Boże powołanie dla Kościoła i trwaj w nim. Tym powołaniem jest czystość i oddanie się Chrystusowi. Po drugie, rozpoznaj zagrożenia. Zagrożeniem są kłamstwa szatana i jego demonów, przy pomocy których nas atakują i kuszą. Zagrożeniem są ludzie, którzy opowiadają o nieprawdziwym Jezusie, głoszą fałszywą Ewangelię oraz mają innego ducha niż Duch Święty. I zagrożeniem jest też to, że takie osoby podszywają się pod sługi Boże, chociaż nie służą Bogu, tylko szatanowi. Oni nie udają, że są kimś innym z zewnątrz. I po trzecie, wyznacz wysokie standardy. Zadbaj o swoje poznanie i zostań człowiekiem Słowa Bożego. Bądź ofiarny, zaangażowany i pełen miłości do tych, którym służysz. I wypatruj tych cech u innych, zwłaszcza u nauczycieli i przywódców. Pozwólcie, że się pomodlę. Panie, dziękuję Ci za to, że uczysz nas oddzielać kłamstwo od prawdy. Dziękuję Ci, Panie, za to, że też ostrzegasz nas przed tym zagrożeniem, jakie z tego płynie. Wiemy, że jesteśmy podatni na wpływy. Wiemy, że też nie jesteśmy najmądrzejsi na tym świecie. Wiemy, że po prostu jesteśmy słabi bez Ciebie. Ale w Tobie jesteśmy mocni, bo Ty jesteś większy niż szatan, jesteś większy niż kłamstwo, jesteś większy niż grzech i ludzie i cokolwiek innego. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś po naszej stronie. Proszę Cię, ucz nas odrzucać fałsz i trzymać się prawdy. Ucz nas być ludźmi wysokich standardów, którzy nie dadzą się ogłupić, którzy nie dadzą się zmanipulować, ale całym sercem będą iść za Tobą i służyć Tobie. Niech Tobie będzie chwała. Amen.